Witajcie, nazywam się Jerzy Telesiński. Dekadę temu zmęczyło mnie beztroskie życie wiecznego nastolatka. Zmęczyło mnie też dźwiganie 130 kg wagi. Postanowiłem więc ogarnąć chaos w swoim życiu, bo przekonałem się, że człowiek jednak nie jest nieśmiertelny. Jeśli czujesz, że czas na zmiany, te małe i te wielkie, to zapraszam. To złożony proces. Dlatego poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak to zrobić skutecznie, z głową, no i po co.
Część osób podejmuje się diety, no bo wszyscy inni to robią. Ja jestem przeciwna rewolucjom w życiu, bo przy pierwszym stresie, przy pierwszym właśnie jakimś tutaj dołku motywacyjnym, gdzieś nam spadnie po prostu kondycja psychofizyczna, to bardzo często wracamy do tych tak zwanych ustawień fabrycznych. Bardzo dużo osób jest z powodów emocjonalnych, zajadają stres albo zajadają przykre emocje. Często rozmawiamy, że ktoś na tym też zarabia. Pamiętajmy,
tak
na tym wizerunku, że ja mam teraz być szczupła, zdrowa i w ogóle, i mam nie mieć zmarszczek i siwych włosów, plus mam jeść fit i tak dalej, no to tam jest cała rzesza po prostu ludzi, którzy robią ciężkie pieniądze.
Na podcast Lekko, czyli Czas na Zmiany. Zaprasza Radio Złote Przeboje.
Witam serdecznie, Jerzy Telesiński. Porozmawiamy, dlaczego i po co, i czy w ogóle powinniśmy rzucać się na zmiany, małe, duże. A może nie każdy powinien? A może jeszcze nie teraz? Może to też warto rozważyć? Dlaczego jednym się udaje, innym ciągle się nie udaje? O tym będziemy rozmawiać, dlatego usiądźcie wygodnie i posłuchajcie rozmowy z osobą, która no może nam trochę rozjaśni to, nad czym warto pomyśleć, jeśli w końcu chcecie, żeby wam się udało. Na co uważać, na co warto zwrócić uwagę i o co zadbać u progu wielkich zmian, będziemy rozmawiać z moim gościem. Dzień dobry, trener umiejętności psychospołecznych, coach w Less Stress, Honorata Kiffner. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Honorato. Nie będziemy udawać, że mówimy sobie per pan i pani, bo poznaliśmy się jakiś czas temu, parę lat temu rozmawialiśmy na temat stresu i ja wtedy powiedziałem, że my się na pewno spotkamy, a to dlatego, że potrafisz rzeczy skomplikowane wytłumaczyć w bardzo prosty sposób, a myślę, że osoby, które zabierają się za zmiany dotyczące wyglądu, wagi, mają wiele ważnych pytań, które być może warto wyjaśnić właśnie w taki przystępny sposób. I ja w ogóle na sam początek tej naszej rozmowy proponuję taką tezę, że odchudzamy się w głowie. Że to wszystko dzieje się w głowie. Nie brzuch, nie uda, nie ramiona, nie te sprawy. Przede wszystkim zaczyna się to wszystko w głowie. Mam rację, nie mam racji, porozmawiajmy na ten temat na początek.
Tak, dziękuję za takie ciepłe przyjęcie.
Bardzo miło.
My mamy w głowie różne rzeczy, więc od kokpitu naszego dużo zależy i często nie doceniamy niestety tej naszej głowy, która zarządza myślami, zarządza emocjami, więc ta zmiana przeważnie z czegoś wynika. Część osób podejmuje się akurat diety, tak, bo o tym też będziemy tutaj mocno mówić, bo na przykład ma motywację zewnętrzną pod tytułem, no wyniki zdrowia są takie, że trzeba coś zrobić, więc jest taka presja trochę zewnątrz. Część osób podejmuje się diety, no bo wszyscy inni to robią. Na przykład.
Okej, okay, bo fajnie też robić to, co inni robią.
Tak, i to jest bardzo dobre pod warunkiem, że my tak naprawdę wiemy, po co to robimy. To jest
no
podstawowe pytanie, po co mi ta dieta? Po co mi ta zmiana?
Po co i dla kogo? Bo czy dla siebie na pewno? I myślę, że wszyscy powiedzą, no tak, ale to się powinno robić dla siebie. Ja pamiętam na początku mojej przygody, a przyznam się, było na wadze 130 kg, teraz jest dużo mniej. Ja myślałem, że robię to dla żony. Ona mówiła, nie, 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 kochany, ty to robisz dla siebie i to ty to robisz. A wiesz, zanim ja do tego doszedłem i zanim się okazało, że ta moja żona jest taka mądra i ma rację, to ja myślałem, że ja to robię dla niej i że to ona mnie troszkę pcha. A to dlatego, że ja nie wierzyłem, że może mi się udać. Ale powiem dlaczego. Dlatego, że w ogóle zakładałem, że na świecie są ludzie niscy, wysocy, są blondyni, są łysi i rudzi, są chudzi i grubi. I ja się zaliczam do tych grubych i po prostu tak już musi być, no i okej. Okay. Tymczasem okazało się, że wcale tak nie musi być, że może być zmiana, tylko trzeba było z tego swojego kokonu wyjść. I chyba trzeba z tego kokonu wyjść i powiedz mi, czy Co jest trudniejsze? Wyjście z samego tego kokonu, tych swoich myśli i zaczęcie, podjęcie tego trudu, czy potem utrzymanie się w tym trudzie? Bo to też przerabiałem. O tym chciałbym też porozmawiać.
Na pewno. Dużo z nas przerabiały. Też kiedyś przerabiałam jakieś diety, bo się pojawiły, bo koleżanki przecież się odchudzały. Natomiast cały czas pytanie jest podstawowe. Po co mi to? Bo ja uważam, że to, że ludzie są mniejsi, więksi, bardziej szczupli, mniej szczupli, to jest wszystko super. I naprawdę nie wszyscy muszą się odchudzać. I nie wszyscy potrzebują. Więc pytanie, po co mi to, jest podstawowym pytaniem. I dlaczego chcę się odchudzać? Bo jeżeli nie jest mi to tak naprawdę potrzebne, to ja sobie żyję w tym moim kokonie. Jeżeli mam dobre wyniki zdrowotne, jeżeli nikomu, a przede wszystkim mnie, to nic nie robi, nie przeszkadza.
Nie ciąży,
nic się takiego nie dzieje. To po co podejmować wysiłek?
No to po co?
Ale jeżeli czuję w głowie taką, taką ciężkość pod tytułem, że chciałabym inaczej, żeby było.
Coś mi nie pasuje, nie wiem
tak,
co.
Coś mi nie pasuje, całe życie próbuję troszkę zmienić swój wygląd, bo na przykład nie akceptuję po prostu swojego wyglądu. To jest bardzo ważna motywacja, że ja siebie nie akceptuję. No i dlatego podejmuję jakieś działanie. Powiedziałeś o tym, że dużo osób jakiś ma zamiar. No ale właśnie i to nie jest trudne. No widać to na przykład w styczniu.
Jasne,
jak dużo osób, tak zwane jest pospolite ruszenie, no i wszyscy teraz od pierwszego coś chcą zmienić. No bo chcę zrzucić trochę kilogramów, zacznę ćwiczyć fizycznie. To są takie typowe, standardowe postanowienia. Ktoś rzuca palenie, ktoś inny, nie wiem, po prostu coś sobie postanawia.
Ale ma ten moment graniczny.
Tak.
Dzisiaj jeszcze nie, ale jutro już tak.
Tak i rzeczywiście część osób od tego 1 stycznia z taką nową energią, chęcią, motywacją zaczyna.
Do lutego.
Dziś mniej więcej w połowie lutego, bo to też widać po salach fitness. Gdzieś tak w lutym już ta frekwencja w klubach fitness i tych biegających naokoło trochę spada. Więc nie jest trudno podjąć zamiar. Tylko trudność polega na tym, że my mamy problem z kontynuowaniem danej czynności, z wytrwałością w działaniu. Tu jest problem.
To dlaczego akurat wystarcza tak na 3 tygodnie, 4 tygodnie, jest to jakoś wytłumaczalne z punktu widzenia profesjonalnego, dlaczego akurat tyle, a potem nagle nam opadają skrzydła?
To oczywiście jest bardzo indywidualna sprawa, bo to jak my jesteśmy wytrwali w działaniu też zależy od naszych cech osobowościowych. Ale bardzo często ten dołek motywacyjny pojawia się wtedy, kiedy przychodzą pierwsze trudności. Przychodzi pierwsza impreza, przychodzą pierwsze urodziny na przykład, gdzie wszyscy jedzą, a ja co? A ja sobie postanowiłam, że będę teraz zdrowo odżywiać, zredukuję cukier, a wszyscy wokoło gdzieś tam coś jedzą. Więc ja w tym momencie zaczynam się czuć dziwnie. To raz. Dwa. Zaczynam przy pierwszym jakimś niepowodzeniu mieć wyrzuty sumienia. Albo myślę sobie, kurczę, to nie jest dla mnie. To właściwie nie się inni odchudzają, to ja sobie z tym nie radzę, zostawmy to. Nie patrzymy na to, dlaczego tak się dzieje. Co takiego się wydarzyło, bo część z nas kilkokrotnie podejmowała postanowienie noworoczne, albo po prostu...
Rzucić palenie, tak. Nic prostszego, 1000 razy to robiłem, zawsze mi się udawało, tak?
Tak, jest, tak. I podobnie jest właśnie z tym odchudzaniem nieszczęsnym, bo to się przeważnie negatywnie kojarzy. I to jest druga ważna sprawa, że nam po prostu odchudzanie kojarzy się z wyrzeczeniem, z negatywnymi emocjami, z czymś, że ja muszę zrezygnować z poprzednich jakichś moich nawyków, przyzwyczajeń. No i jeżeli ja czuję dużo negatywnych emocji, no to ja tego nie chcę tak czuć. I dlatego bardzo dużo osób po prostu zarzuca swój cel, postanowienie i tak właśnie w marcu już stwierdza, że
jest po wszystkim.
Po wszystkim.
Kurczę, tak. No to co robić? Jak uprawiać tę grządkę z napisem wytrwałość? Jak uprawiać grządkę, która nazywa się nie poddam się albo pozwolę sobie na drobne upadki, bo przecież też nie musi być tak, że albo 100%, albo 0. Może trzeba najpierw sobie ustalić, że to jest jakiś proces. No niestety zawsze jest tak, że te procesy, które wiążą się z nagrodą, ale taką dalekosiężną, czyli powiedzmy planem, który zakłada jakiś sukces za rok dopiero, to jest chyba strasznie trudno. Może warto sobie jakoś ustalić tę drogę i pozwolić sobie na drobny upadek, niespecjalnie ładować te złe emocje w siebie. Jak to zrobić, żeby to było skuteczne?
No i to jest właśnie tutaj chyba jedna z podstawowych rzeczy, że my jako ludzie, przynajmniej część z nas, rzuca się od razu na głęboką wodę.
Wszystko albo nic.
Tak. I właśnie to jest zero-jedynkowe podejście. Albo będę się odchudzał, albo schudnę, albo zarzucam w ogóle takie postanowienie. Ja jestem przeciwna rewolucjom w życiu, bo przy pierwszym stresie, przy pierwszym właśnie jakimś tutaj dołku motywacyjnym, gdzieś nam spadnie po prostu kondycja psychofizyczna, to bardzo często wracamy do tych tak zwanych ustawień fabrycznych. No i po co? I potem jeszcze większy ciężar emocjonalny, no bo znowu sobie nie poradziłam, wszystkim wychodzi, a mnie nie wychodzi, to w ogóle nie, ja się nie nadaję, no i ta nasza samoocena niestety spada, więc plan to jest w ogóle słowo klucz, powiedziałabym, ale też warto skorzystać po prostu z pomocy kogoś, kto się na tym naprawdę zna.
Aha, czyli nie tyle szukamy w internecie odpowiedzi, jak to zrobić, jak to powinno się robić, żeby w ciągu 3 miesięcy wyglądać wspaniale i być szczupłym i na pewno się uda, tylko raczej poszukać pomocy specjalisty. Jakiego? Dietetyka? Psychodietetyka, coacha takiego na siłowni, co tam będzie gwizdał jeszcze raz, i jeszcze raz. Kogo najpierw?
Najpierw jeszcze, przed tym, zanim zobaczymy kogoś, kto naprawdę będzie mógł nam pomóc, bo to też ta osoba musi nam pasować, to jeśli odpowiemy sobie na pytanie, po co ja to chcę robić, a dobry coach zapyta, dlaczego tak naprawdę ci na tym zależy?
To może za chwilę przejdziemy do tego, jak to robić, ale faktycznie odpowiedzmy sobie jeszcze na to pytanie, dlaczego to robimy. Czy motywacja, bo ja już nie chcę być pośmiewiskiem, bo ja chcę być prawdziwym facetem z krwi i kości, mówię o tym, o czym ja myślałem 10 lat temu, bo muszę wszystkim powiedzieć, i to niezależnie od tego, czy słuchają nas takie osoby, które chcą podjąć tę zmianę, czy takie, które tej akurat zmiany w masie ciała nie potrzebują, wszelkie dowcipki, żarciki, że ktoś jest pulchny, a jak pulchny, to wesoły, nie są śmieszne. Proszę je sobie wsadzić głęboko w kieszeń albo jeszcze gdzieś. Nie żartujmy w ten sposób. Nawet jeżeli ta osoba się uśmiechnie i powie, że no tak, to w sumie dość zabawne, nie ryzykujmy. Nie ryzykujmy, nie żartujmy sobie z czyjegokolwiek wyglądu. To samo dotyczy osób, które mają niską wagę ciała. Nie mówmy, och, może byś coś zjadła, bo zaraz zemdlejesz. Tak samo, słuchajcie, o ile już coraz częściej rozumiemy, że za zbyt dużą masą ciała stoi dramat, tak samo jest w drugą stronę. To jeszcze tylko taka moja prośba osoby, której to bardzo często dotykało. Jeśli już chcecie pomóc, to pomóżcie mądrze, ale nie wyśmiewajcie nikogo, kto jest rudy, niski, gruby, chudy. Są śmieszniejsze rzeczy. No i teraz odpowiedzmy sobie na to pytanie. Czy ktoś robi to właśnie dlatego, bo już nie chce, żeby było mu przykro, bo nie chce się czuć jak człowiek drugiej kategorii, bo nie chce się czuć jak trochę społecznie niepełnosprawny? Czy to jest lepszy fundament? Czy może lepiej właśnie dlatego, że martwi się o zdrowie? Czy można odróżnić jakby tę motywację, która jest u podstaw, która rokuje sukces?
Mówisz o takich dwóch motywacjach tak naprawdę, zewnętrznej i wewnętrznej. Ta zewnętrzna, trochę już o niej powiedziałam, jeżeli tam mamy wyniki złe zdrowotne,
tak jest,
rzeczywiście
tak jest.
Grozi nam cukrzyca i tak dalej. Ale też ta motywacja wewnętrzna, która rzeczywiście ona robi całą robotę, bo tak naprawdę ona nas trzyma przy, jeżeli ona jest dobrze kierowana i dobrze zaplanowana też, bo jeszcze pewnie powiem za chwilę o silnej woli.
Jasne.
Natomiast jeżeli to jest wszystko dobrze z różnych stron sprawdzone i przygotowane i motywacja wewnętrzna, która polega na tym, że ja mam samą satysfakcję z tego, że ja zmieniam na przykład swoje nawyki, styl życia i zauważam zmiany, to mnie pcha do przodu, bo ja się zaczynam lepiej czuć, bo ja mam, nie wiem, więcej energii.
Dziewczyny się uśmiechają i to się bardzo podobało.
Na przykład.
Na przykład.
Ważne, żeby czuć, że nawet nie chodzi mi o sam wynik, jak już będę chudy, gruby, jaki tam sobie życzę, tylko, że cały ten proces dochodzenia do mojego wymarzonego wyglądu napotyka po drodze na tyle różnych fajnych zmian, że ja mam tą motywację wewnętrzną. Ale też o to chodzi w motywacji wewnętrznej, że mi na tym bardzo zależy. I jeszcze jedną rzecz też powiedziałeś, też można rozróżnić tutaj motywację unikową, czyli odchudzam się, bo nie chcę, żeby ktoś się ze mnie śmiał, albo odchudzam się, bo nie chcę, żeby coś, nie wiem, były tego jakieś konsekwencje.
Żeby wszyscy na mnie patrzyli w autobusie, na mnie jednego.
Tak. Żebym ja był inny, bo niestety tak dużo często osób myśli, tak mówi. Ale ważniejsza i dłużej trwająca jest ta motywacja dążeniowa. Mhm. Czyli ja chcę zmienić coś w swoim życiu, w swoim zachowaniu, w swoich nawykach, bo widzę efekty i chcę być zdrowszy. My też bardzo często negatywnie mówimy o naszych celach. Jeżeli ten cel jest negatywnie sformułowany, bo ja nie chcę być gruba.
A, okej.
Okay. Tak. Mm-hmm. Nie chcę być gruba, nie chcę być właśnie pośmiewiskiem, czy nie chcę się źle czuć, a jakbyśmy to odwrócili. Chcę być zdrowsza, chcę być silniejszy, chcę być
przystojny, nie chcę nie być przystojny. Tak. To jest ta drobna różnica.
Tak, nasz mózg jest bardzo mądry, ale taki właśnie zero-jedynkowy. Jak słyszy nie, to proszę bardzo, to nie. Jak słyszy wysiłek, negatywne emocje, użalanie się nad sobą i w ogóle bycie takim smutnym człowiekiem, to on przystosowuje się. I on podtrzymuje to wszystko.
Czyli trzeba się zaprogramować na samym początku. Trzeba co to chcemy zrobić, to trzeba sobie wyznaczyć pozytywny cel.
Pozytywnie sformułowany to jest raz. Tak. No, oczywiście nie będę tutaj zanudzała rodzajami, jak można cel sformułować, ale żeby on był przede wszystkim realny. No bo umówmy się, ja tutaj kobieta po 40 na pewno nie zostanę primą baleriną, tak? To byłby cel nierealny.
Okay.
I nie ma co ustawiać sobie takich celów, które po prostu są z założenia nie do zrealizowania. Bo będzie nas to kosztowało po prostu frustrację i właśnie takie myślenie, nie, mnie się to jednak nic w życiu nie udaje, bez sensu.
Czyli małe kroki.
Małe kroki.
Czyli cele pośrednie jakieś sobie ustalamy, tak?
Nasze wyzwanie jest duże. To ja, ktoś kiedyś powiedział, jak zjeść słonia po kawałku. Ja wolę powiedzieć tą metaforę a propos tortu. Jak zjeść cały tort po kawałku. Czyli nie rewolucja, ale ewolucja. Kroczek po kroczku.
Dajmy sobie czas.
Tak.
Nie będziemy szczuplejsi o 30 kg w pół roku.
I nawet nie powinniśmy.
Nie powinniśmy.
I pewnie
to
się wypowie na ten temat osoba, specjalista, dietetyk, który powie, że to wręcz odwrotne może spowodować zmiany w naszym zdrowiu. I na pewno nietrwałe. W związku z tym lepiej krok po kroku i przyzwyczajać to nasze ciało do tego, że coś powolutku się zmienia. Ale jeżeli ja nie będę tego odczuwać tak mocno, intensywnie, nie będę cały czas w negatywnych emocjach, Jezu, ile mnie jeszcze czeka, jakie to straszne, ile ja muszę poświęcić czasu i wszystkiego innego, to zupełnie inaczej będziemy utrzymywali tą motywację, nie będziemy się tak z tyłu tak cały czas biczować.
Czyli proponujemy przede wszystkim dobrze obmyślić sobie cały plan, wziąć się do niego tak, żeby raczej się tym cieszyć, raczej nagradzać się w jakiś sposób, poklepywać się po ramieniu, bo słuchajcie, kopali nas w tyłek już wystarczająco długo, nie kopmy się też nawzajem. Rozmawiam z Honoratą Kiffner, od lat zajmujesz się profilaktyką stresu, efektywnością zmian. No więc o tych zmianach i o efektywności wszelakich zmian podejmowanych, ale szczególnie jeśli chodzi o odchudzanie, rozmawiamy dzisiaj. No rozumiem, że jeżeli to nawet się przez jakiś czas udaje, to w którymś momencie na pewno przestanie się udawać. Co zrobić, żeby tę efektywność jakoś pielęgnować?
To tak a propos tego planu. Ten nasz plan, który dobrze by też z kimś przegadać, czy on jest rzeczywisty, możliwy, czy może ktoś już szedł tą drogą, to może nie wyważajmy sobie otwartych drzwi, skorzystać z czyjegoś doświadczenia i jeżeli rzeczywiście to jest zaplanowane, tak porządnie, w miarę elastycznie, to tam w takim elastycznym, mądrym planie jest też plan B i C. I na przykład, co jeżeli nie uda mi się? Albo co jeżeli troszkę zgrzeszę na imprezie a miałam nie jeść chipsów, a teraz jem chipsy i wracam do nawyków. To takie plany B i C, czyli tak ja często mówię na warsztatach, bank sytuacji trudnych. Mhm. Co ja będę robić, jeśli potknę się w tej sytuacji, jeżeli tutaj nie dotrzymam swojego postanowienia i wtedy od razu plan naprawczy, a nie, że teraz już koniec.
Koniec, zarzucam, nie udało się, jestem do...
Beznadziejny.
Tak. Mi to się nie uda, tak innym jest. Się udaje. Innym się udaje właśnie dlatego, że pozwalają sobie, słuchajcie, na drobne niepowodzenia. Grzeszki, nie grzeszki. Po prostu umówmy się ze sobą, że tak po prostu będzie. To jest element tego planu. No i powinie się noga. I co wtedy?
No to wtedy co ja będę robić, mhm. tak? Bo co wcześniej robiłam na przykład, jeżeli wiem, że kiedyś mi się tam nie udało, no to warto też skorzystać z własnego doświadczenia i z własnych błędów, ale przede wszystkim, chyba najważniejsza rzecz, żebyśmy cały czas z tyłu głowy mieli, że ja mogę się mylić.
Jasne.
Mogę popełnić te błędy, może mi się dzisiaj nie udać, mogę się dzisiaj gorzej czuć i na przykład dzisiaj mogę sobie zrobić jakąś tam przerwę w diecie. Dlatego, że unikniemy wyrzutów sumienia i frustracji związanej z tym, że kolejny raz podejmuję próbę i kolejny raz popełniam błędy.
Nie dokładajmy sobie sami wrogów, tak?
Tak, i stresu sobie nie dokładajmy. Stres i zmiana, a zmiana, duża zmiana, kosztuje nas dużo emocji i bardzo często dużo nas stresu też. To nie jest dobry doradca. My nie działamy dobrze w stresie, większość przynajmniej z nas, więc takie działanie, taki plan na wypadek właśnie tak zwanej wpadki. Czyli jeżeli coś, no to co ja wtedy zrobię?
Gdzie jest koło ratunkowe?
Tak, tak.
Gdzie jest ta łódź, do której można wsiąść?
Tak, z której pomocy ja mogę skorzystać. I taki plan dobrze opracować właśnie z kimś, kto na przykład zna nasze wyniki badań, a propos zdrowia. Ktoś, kto... no tak, wspomniałeś też o psychodietetyku.
Tak.
Kiedyś nie było takiego zawodu.
No właśnie.
I właśnie dlatego, że bardzo dużo w tej naszej głowie jest i ludzie jedzą z różnych powodów. Bardzo dużo osób jest z powodów emocjonalnych. Zajadają stres, albo zajadają przykre emocje.
Albo nagradzają się, bo to w każdą stronę działa.
I wytworzyli taki pewny nawyk. Więc taki psychodietetyk tak sprytnie zadaje pytanie i tak pomaga w tej zmianie przejść przez nią, że rzeczywiście wyciągnie to prawdziwe dlaczego. I to jest ważne, bo jeżeli ja tego nie wiem sama, to trudno będzie mi kontynuować moje postanowienie, czy mój cel, czy go realizować, kiedy ja tak naprawdę do końca nie wiem, czy ten cel jest mój, czy mi na tym naprawdę tak zależy.
Czy to koleżanki z pracy.
Czy to presja otoczenia
Otoczenia.
Bo jeżeli presja otoczenia, albo widzę znowu w jakiejś okładce, w jakimś czasopiśmie, albo gdzieś w internecie, wszyscy piękni, zdrowi i oczywiście nie myślę o tym, że tam jest ileś filtrów nałożonych na to, że ktoś tam w Photoshopie jest po prostu pomniejszony bądź powiększony, ale ja widzę i patrzę, że kurczę, ja jestem zupełnie gdzie indziej. I ja tak chcę wyglądać. No i ta presja jest.
Ale czy to jest coś na pewno wyłącznie złego, że chcemy wyglądać tak jak ludzie w internecie? Tak się zastanawiam, bo wiesz, często mówi się o tym, że teraz to są takie okropne czasy, bo przede wszystkim zwracamy uwagę na opakowanie, a po drugie dopiero zastanawiamy się, co ten człowiek ma w sobie. Czy to jest dobry człowiek, czy on jest moralny, czy można na niego liczyć. Piękni ludzie łatwiej dostają podwyżkę. Przystojni mężczyźni chętniej są zatrudniani. Piękne kobiety więcej im się wybacza. Mnóstwo takich rzeczy się mówi. Może warto pogodzić się z tym, że czasy są jakie są i nie obrażać się na to, czy może obrażać się na to i mówić nie?
Przede wszystkim ja bym się zatrzymała, bo tutaj dużo stereotypów.
No niestety, właśnie tak, mówimy o stereotypach. Tak.
I też a propos szufladkowania ludzi, to, czy oni są grubi, czy nie grubi, to jest bardzo subiektywna sprawa. I dużo też zaczyna się od tego, jak ja wcześniej byłam akceptowany w domu, w otoczeniu, w rówieśników. Jeżeli ja byłam akceptowana, a jestem pulchna, to ja prawdopodobnie mam mniejszą chęć do tego, żeby wyglądać jak nie wiadomo jacy, bo ja byłam taka akceptowana.
Czyli to się bierze raczej nie z chęci poprawy swojego wyglądu, tylko z chęci dogonienia jakiejś akceptacji, tak?
Tak, jakiejś bardziej akceptacji, bo mnie tak, jak byłam mała, miałam, nie wiem, krzywe zęby, okulary, nie wiem, choć okulary są super i dużo różnych rzeczy jest super, ale ja wtedy zostałam za co oceniana.
Tak, zaprogramowana.
I ta etykietka na mnie gdzieś tam została przyklejona i ja z tą etykietką idę przez życie. No i ja tą bardzo chcę zerwać, tą etykietkę. I mnie to nie pasuje, mnie to ciśnie. To jest tak jak uwierający but. I ja dlatego dążę do jakiegoś ideał, który właściwie jest niemożliwy.
No bo właśnie, czy na końcu jest jakaś satysfakcja? Jeżeli zdejmiemy okulary, których nie znosimy, jeżeli schudniemy 30 kg, a motywuje nami taki wdruk, albo, no wszystko jedno, czy da się zaspokoić ten swój deficyt w ogóle? Czy on już jest tak skonstruowany, że choćby nie wiem co, jeżeli zdejmiemy okulary, których nie chcemy nosić, jeżeli schudniemy 15 kg, bo tyle według nas to za dużo, jest ta satysfakcja, czy ciągle będzie coś?
Może to być rzeczywiście zdradliwe, to znaczy, że tak naprawdę nie o to mi chodziło.
Nie o to. Mhm.
Bo owszem, są osoby, które chcą schudnąć, bo na przykład po prostu się źle czują. Mhm. I to jest okej, tak? I nawet i często to jest kwestia 2, 3 do 5 kilogramów. Mhm. Ktoś chce zmienić swój wygląd, bo nie wiem, bo nie lubi zmarszczek. I to też jest okej. I dużo osób jest zadowolony, bo czasami wystarczy mała zmiana. Mhm. I jeżeli mi coś całe życie przeszkadzało, tak jak mam koleżankę, która miała po prostu krzywe zęby i cierpiała okropnie. Mówi, na stare lata ja sobie zrobię aparat. Zrobiła, ma proste zęby i mówi, jak ja się dobrze czuję.
No proszę.
I to jest okej.
Super.
Skoro mamy taką technikę, mamy taką medycynę, korzystajmy oczywiście w ramach rozsądku. Ale uwaga, jeżeli to jest nasza ucieczka i cały czas dążymy właśnie, żeby cały czas lepiej, to może się okazać, że wpadamy w jakiś też taki nałóg, w jakieś takie dążenie, że cały czas za mało czegoś mamy.
Nigdy nie będzie okej.
I to już jest sprawa do specjalisty, mhm. dlatego że tutaj trzeba sprawdzić rzeczywiście, co się takiego dzieje, jakie ja kompleksy chcę tutaj naprawić i co się takiego wydarzyło wcześniej, że ja dążę do tego ideału i ten ideał jest też subiektywny, tak? No bo co to jest ideał? Jednemu się podoba tak, drugiemu co innego.
Jeden lubi truskawki, a inny jedną
tak.
skarpetki.
I tyle. I to jest właśnie też, że utarło się niestety, mm-hmm. że my mamy się odchudzać. Jak popatrzysz wstecz, kiedyś ideał kobiety był zupełnie inny.
No prawda.
Komu to przeszkadzało?
I jeszcze niedawno mówiło się, że dzieci takie pulchniejsze to są takie zdrowe. Może
tak,
to jest przesada
tak.
w drugą stronę. To nieważne. Ważne, teraz taki wniosek wyciągam i otwierają mi się oczy na to, co mówisz i uszy również, że być może my wcale nie potrzebujemy się odchudzać, tylko musimy sobie w głowie ustalić, że ten ideał, który mamy, trzeba wyleczyć, a potem dopiero zastanowić się, bierzemy się w ogóle za jakieś odchudzanie, czy nie. Do cholery, po co ja mam się odchudzać dla koleżanki z pracy? Dla męża? No to jeżeli mu się coś nie podoba, to chyba między nami jest
tak,
coś nie
to,
tak.
Tak, to relacja jest do poprawy. Mhm. Natomiast, no tak jak mówiłam, są dwie grupy osób, które rzeczywiście ta mała zmiana im wystarczy mhm. i psychę się poprawi.
I super, jasne.
To rzeczywiście po prostu był ich cel i to im przeszkadzało. A są osoby, które dążą do czegoś, co samo właściwie nie jest określone. Mhm. I to jest ta trudność. I no widzimy bardzo często w internecie karykatury ludzi, którzy po prostu postanowili coś zrobić, potem stwierdzili, że to nie tak, że jeszcze coś i tak dalej i właściwie ich życie obraca się wokół dążenia do jakiegoś ideału, który oni sami jeszcze nawet nie potrafią określić. Mhm. To jest ta trudność, to jest już bardzo chorobliwe, to jest trudno. Natomiast jest na szczęście ten ruch, który mi się bardzo podoba, body positive.
Tak jest, o tym więc, koniecznie.
Tak, i może rzeczywiście wychodzimy z tej, przepraszam, że powiem, ale
proszę.
Chorej takiej
jasne.
Idei piękna, gdzie, że jak się jeszcze kilka lat temu weszło do sklepu sieciówki, to były właściwie ubrania na 36, dobra, 38.
Zawsze za małe.
Zawsze za małe.
Zawsze za małe.
Albo zawsze za długie nogawki, więc ja też bardzo często pytałam się, na kogo to jest, tak? Nie miałam jakoś nigdy z wagą problemów, ale ja miałam problem. To teraz wyobrażam sobie osoby, które miały tam 2 rozmiary więcej. Co one biedne musiały sobie czuć, wchodząc do sklepu, gdzie nie miały się w co ubrać?
No jedna z sieciówek w ogóle ustala wyraźnie. Nie robimy ciuchów dla osób brzydkich. I to jest w ogóle jakaś szalona rzecz. Młodych ludzi to pociąga. Ja oczywiście tutaj nie chcę wymieniać nazwy. Zresztą to nie ma takiego wielkiego znaczenia, jak się nazywa taka sieciówka, ale mówimy nie. Słuchajcie, przynajmniej w swoich głowach mówimy nie. Zaakceptujmy siebie takimi, jakimi jesteśmy. I dopiero wtedy zastanówmy się, co nas uwiera. Dlaczego nas to uwiera? Dlaczego po zaakceptowaniu siebie... Mhm. po tym pozytywnym myśleniu na swój temat, dopiero wtedy niech zostanie już nam tylko czysta prawda, czyli okej, warto by było troszkę zrzucić, no bo chyba ta świadomość zdrowia i świadomość tego, że warto żyć zdrowo, też chyba rośnie, prawda?
Tak. No, u niektórych taka moda, bo teraz mamy przecież modę na wellness, na well-being,
tak.
I zdrowy, żywność bio, wege i tak dalej. I ja myślę sobie, jak zwykle gdzieś wypośrodkować to wszystko i będzie w porządku, bo też nie ma się co rzucać, jak mówiłam już, na naprawdę na głęboką wodę, kiedy nie do końca jest nam to potrzebne. I tak jak często rozmawiamy, że ktoś na tym też zarabia. Pamiętajmy,
tak
na tym, na tym wizerunku, że ja mam teraz być szczupła, zdrowa i w ogóle, i mam nie mieć zmarszczek i siwych włosów, plus mam jeść fit i tak dalej, no to tam jest cała rzesza po prostu ludzi, którzy robią ciężkie pieniądze, których my nawet nie wiemy, a my się po prostu często dajemy nabrać i idziemy, tak, kupujemy, bo markowe, bo ta
miała, kolejna moda.
Tak, bo celebrytka miała, ktoś tam gdzieś to reklamuje, to ja muszę to mieć. No i nie mieszczę się do tego, ale to muszę schudnąć i tak dalej, i tak dalej. I jakaś chora motywacja po prostu powstaje. Ludzie nie wiedzą, czego chcą i podążają za jakimś ideałem, który tak naprawdę okazuje się, tak jak mówiłeś, taki bardzo powierzchowny. Nie do końca tam jest jakieś przesłanie. Tylko hej, jest moda, teraz się odchudzamy. Na szczęście jest gdzieś już ruch, który tak jak woła nie. Jesteśmy piękni wszyscy, jesteśmy różnorodni, to jest wspaniałe. Róbmy spodnie większe, róbmy po prostu tak, żeby każdy znalazł gdzieś tam się w tym społeczeństwie. Tylko akceptujmy się nawzajem, akceptujmy innych. I po prostu, jeżeli mamy z czymś problem, no to sprawdźmy, kto nam mógłby pomóc. My nie musimy być w tej zmianie sami. Ja zawsze to też powtarzam. Jeśli masz kogoś, kto mógłby ci pomóc, nie musi to być specjalista, choć ja zawsze polecam, ale może to być osoba, znajomy, przyjaciel, ktoś z rodziny, z kim na przykład ja się umówię. Mówi, słuchaj,
no właśnie.
Mówię, Jerzy,
co pomaga?
Ty mi mów, jak ty widzisz, że ja znowu sięgam po jakieś tam, nie wiem, ciastko z kremem, a ja nie chcę ciastek z kremem już jeść, to ty mi powiedz, słuchaj, ale ty chciałaś ograniczyć. My się umawiamy. Ja się wtedy ani nie obrażam na ciebie, a ty z poczucia obowiązku i z tego, że ja cię prosiłam, myśmy się umówili, to ty mnie też wspierasz. Dajesz mi informację zwrotną. To jest bardzo ważne a propos wytrwałości w działaniu. Informacja zwrotna, żeby działać dalej, czyli gdzie ja trochę się tutaj potykam, co ja robię dobrze, co mogłoby mi się przydać, to jest bardzo, bardzo ważne. Korzystajmy z tego i nie obrażajmy się też na informacje zwrotne.
Jasne. Tak? Drodzy mężowie, ja chciałbym zaapelować do was, jeżeli chcecie, żeby wasze żony były szczęśliwe, to one muszą mieć w was oparcie, a nie takiego faceta, który tak robi, podnosi takie karteczki, to jest tak, 8 punktów, 7, kochane, tu najwyżej 3. Nie, jeżeli wy nie zaakceptujecie swoich żon takimi, jakie są, to żadnej zmiany nie będzie, a przecież o to chodzi, żeby ona była szczęśliwa. Chyba na to umawialiście się, kiedy zaczynaliście im zawracać w głowach, prawda? Ja, gdyby nie moja żona, prawdopodobnie w ogóle bym sobie nie poradził. Muszę wam powiedzieć, że to ona uwierzyła w to, że ja jestem silnym zawodnikiem, wytrwałym, systematycznym. Ja w ogóle kiedyś nie wiedziałem, jak się pisze systematyczny, bo jakoś byłem przekonany, nie wiem dlaczego, że jestem leniwy, że ja się za to nie zabieram, bo mi się i tak nie uda, więc po co? Że wytrwałość, nie wiem o co chodzi. Tymczasem ona powiedziała, no co ty? No ale zobacz, tu, tu i tu. Ja mówię, kurczę, ona ma znowu rację. Cholera, niedobrze, bo ona znowu ma rację.
Jak ta żona.
No ale 8-9 lat temu okazało się, że gdzieś nagle w którymś momencie uwierzyłem jej. Dałem sobie kręcić tę prawdę, która okazała się autentyczna. Jestem systematyczny, jestem silnym, wytrwałym facetem. To, że od czasu do czasu coś nie pójdzie, to jest tylko bardzo ważna informacja zwrotna. Nie poszło. Dlaczego? Co mnie zdenerwowało? Czemu czułem się niekochany? Czemu czułem się nieakceptowany? Kto mi to zrobił i czemu ja sobie coś takiego zrobiłem? Tego wszystkiego nauczyła mnie tak zwana osoba trzecia, chociaż tak naprawdę pierwsza w moim życiu i najważniejsza. Lepiej sprawdzają się te bliskie relacje, mąż, żona, dziewczyna, chłopak, czy bezpieczne relacje od tylko przyjaciółki? Jak to jest?
Ja bym po prostu poszukała osoby, która nam dobrze życzy. Przeważnie to są osoby, które cieszą się z naszych sukcesów.
O, Tak.
Bo to takie sławne przysłowie, że w biedzie się poznaje prawdziwych przyjaciół. Ja tak. jestem zdania, że się poznaje wtedy, jak się ludzie cieszą i czy się cieszą z naszych sukcesów. Mhm. To znaczy, że oni nam naprawdę dobrze życzą. Więc jeżeli jest taka osoba, wszystko jedno, jaka to jest relacja, gdzie mamy tą otwartość i to zaufanie i możemy się na coś umówić, to jest to wsparcie. Czasami to jest nawet... Ja wiem, że ktoś z tyłu gdzieś tam jest i to mi wystarczy, że ja mówię, dobra, nie, no, dla niej, tak? Albo umówiłam się, albo nie, no, wiem, że ona mnie wspiera, że wierzy we mnie, no to może to już czasami nawet to wystarczy. Nawet nie chodzi o jakieś profesjonalne porady, ale czasami chodzi o to, że ktoś po prostu też mnie wspiera emocjonalnie. Emocje w zmianie są absolutnie kluczowe. Jeżeli nasze emocje są głównie negatywne, co wspominałam,
tak
i niespójne są z celem naszym, no bo cel jest, żeby wyglądać wspaniale, a emocje mam głównie negatywne, to nie ma bata. To się nie uda.
To się musi nie udać.
To się nie uda. To jest właściwie, no, cały czas będziemy niezadowoleni, cały czas będziemy jacyś tacy niepocieszeni, aż w końcu mówię, dobra, mam słabą, silną wolę. To nie dla mnie w ogóle. Więc warto o ten bilans emocjonalny też zadbać, tak? I czasami ktoś z tyłu, ta trzecia osoba, nam o ten bilans tutaj też dba, bo nas
tak jest.
Poklepie po ramieniu, jak się potkniemy, pomoże, nie będzie się wyśmiewać i tak dalej, i tak dalej. To jest absolutnie bardzo ważne.
Albo posłucha, czego się boimy. Boże, jak mi się to ucho przydało, do którego ja tam gadałem i mówiłem, słuchaj, ja się tego boję, mi się to nie uda, ja w tym siedzę po uszy i tralala. I nagle okazało się, że to ucho jak taki głośnik odbijało to wszystko, co ja mówię i ja nagle słyszałem, co ja mówię, czego się obawiam, gdzie są te punkty, nad którymi warto tam troszkę popracować i się udało. Słuchajcie, nie ma tak, że jak się całe życie miało za dużo, to się nie uda. Nie jest tak, że jedni są skazani na porażkę, a udaje się tylko nielicznym, czego ja jestem najlepszym przykładem, bo naprawdę przez 34 lata nic mi się w tej kwestii nie udawało, chociaż próbowałem parę razy, aż w końcu w odpowiednich okolicznościach, o których dzisiaj z Honoratą rozmawiamy, no udało się, to się naprawdę może udać. To tak na koniec tej naszej rozmowy 5 najważniejszych rzeczy, o których muszą słyszeć, pamiętać dziewczyny, chłopaki, faceci, kobiety, którzy nas słuchają, żeby mogło się udać.
Pierwsze pytanie takie coachingowe, po co i dlaczego? Drugie, pilnuje się, żeby było 5.
Drugie, dobra, może być 4.
Drugie, poszukanie wsparcia. Trzecie, korzystanie z doświadczeń innych plus słuchanie feedbacku i rzeczywiście takie sprawdzanie, jak też reaguje na takie informacje zwrotne. Było już 3, tak?
Chyba tak, okej. Okay.
4.
Plan długo
absolutnie.
Trwały, tak długo.
Plan długotrwały i plan podzielony na etapy.
Na etapy.
Czyli małe sukcesy, które nagradzamy, a dużą nagrodę zostawiamy na koniec. To też bardzo pomaga silnej woli. I a propos silnej woli, to będzie tam kolejny etap.
Co
zrobić z tym? Można ćwiczyć siłę woli. To jest tak fachowo się nazywa, to jest kontrola wolicjonalna. Kiedyś myślało się, że to jest już raz na zawsze. Można to ćwiczyć. To po prostu...
Jak to ćwiczymy?
To znaczy, no, biorąc pod uwagę właśnie te wszystkie rzeczy, o których teraz tu mówimy, te wskazówki, po prostu sprawdzić się, jak ja funkcjonuję w różnych warunkach. Są osoby, które się szybko nudzą, są osoby, które się mogą tak zwanym longiem pracować. Czy w pracy, czy właśnie realizacji celów. Sprawdź, jaki jesteś, po prostu. Bo może potrzebujesz dzielić to jeszcze na mniejsze etapy. Tak? I wtedy jest szansa, jeżeli ja sobie zaplanuję, że dzisiaj przez 2 godziny coś tam robię, to jest większa szansa, że ja to zrobię, niż że teraz dzisiaj cały dzień będę jadła zielone na przykład.
Okay.
Żeby to było znośne i żeby nie kosztowało tyle emocji. Co jeszcze? O wsparciu już było, ale też akceptować siebie w taki sposób, że dobra, trudno, zjadłam dzisiaj tą czekoladę.
Ale to jest kawałek.
To jest kawałek, po drugie dobrze mi z tym.
Dobrze.
Pozwoliłam sobie, mogę sobie na to pozwolić, jutro nie będę jadła. Czyli pozwalamy sobie na małe błędy, akceptujemy te błędy i koniec, nie robimy rewolucji.
Nie robimy rewolucji. U mnie, słuchajcie, trwa to już prawie 10 lat. Naprawdę nie jest tak, że ja doszedłem do jakiegoś punktu, i mogę sobie powiedzieć, noś stary. Nie, po prostu ta zmiana tak naprawdę musi trwać. Tak jak wszystko. Jeżeli zaakceptujemy siebie w nowej roli, a przyzwyczajamy się do tego długo, bo muszę wam powiedzieć, że do dzisiaj śni mi się, że jestem tamty, że coś mi nie idzie. To jest, słuchajcie, tak mocno wgrane w głowę, że muszę wtedy wstać rano, spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie, a okej. To jest, wiecie, jak taki sen, Boże, ja mam za godzinę maturę, a ja nic nie umiem. Potem człowiek się budzi i tak, po pierwsze liceum dawno skończone, poza tym matura dawno zdana, studia skończone, a w ogóle to mam 42 lata, jaka matura. Ale to pokazuje nam, że słusznym wyborem do pierwszej rozmowy było zaproszenie człowieka, który nazywa się psychologiem, bo wszystko, i to już będzie taki bottom line naszej rozmowy, wszystko zaczyna się, trwa i choć nie kończy się, to gdzieś do celu dociera w naszej głowie. Nie brzuch chudnie, nie ręce, nie uda, tylko obraz w naszej głowie. I to chyba tyle, co?
Myślę, że tak. I myślę sobie też, żeby ustawić sobie po prostu jakieś małe cele. Mhm. Małe cele i rozplanować je w czasie. Ważna rzecz też, myślę, że czasami po prostu chodzi o gotowość do zmiany. Może to nie jest ten czas.
Jasne. Może trzeba dojrzeć.
Może trzeba najpierw posprzątać w innym ogródku, że tak powiem kolokwialnie, a potem dopiero zająć się kolejną rzeczą. Najgorzej, co można zrobić, to rzucić na wszystko.
Na
wszystkie różne swoje cele. Nie ma mowy, żeby to po prostu był sukces. No i sami sobie zdefiniujmy sukces. Co to dla nas będzie oznaczało?
Co to będzie sukces,
tak? Co będę mieć po tej zmianie?
I to niekoniecznie musi być, słuchajcie, meta, do której docieramy. Być może to jest jakiś stan, w którym będziemy trwać przez następne 10, 20 lat, albo już do końca życia. A propos nierzucania się na wszystko, rzuciłem palenie. Bardzo prosta sprawa, już na jakimś etapie. Od 8 lat nie palę, ale gdybym wszystko chciał zrobić naraz, to dalej byłoby 130 kg na wadze i dalej paliłbym fajki. To wszystko można osiągnąć. Słuchajcie, będziemy kończyć tę naszą pierwszą rozmowę. Gdzieś tutaj w tych okolicach tego naszego słuchania w internetach zostawimy adres, pod którym możecie do nas napisać. Jesteśmy z wami, potrzebujecie zmiany, udawało wam się, co wam się udawało, co wam się nie udawało, jak możemy wam pomóc, o czym porozmawiać. Fajnie będzie, jak dostaniemy jakąś informację zwrotną. Hejtu sobie nie życzymy, bo od hejtu jest nam przykro i to w ogóle nie jest nam do niczego potrzebne. Także dziękuję bardzo. Honorata Kiffner.
Dziękuję bardzo.
Pani psycholog, coach w Less Stress, jakby ktoś chciał poszukać. A ja się nazywam Jerzy Telesiński. Tak jak ja trzymam za was kciuki, tak nikt za was kciuków nie trzyma. Możecie mi uwierzyć. Dajcie znać, co tam u was. Dzięki. No i do usłyszenia.
Do zobaczenia.
To był podcast Lekko. Mam nadzieję, że ci się podobał. Jeśli tak, to posłuchaj innych odcinków. Słyszymy się w każdy czwartek o godzinie 19. Jerzy Telesiński. Do usłyszenia.
Wszystkie odcinki podcastu Lekko, czyli Czas na Zmiany, znajdziecie na www.złoteprzeboje.pl i na platformach streamingowych.